Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Wieść o wszystkim, co uczynił Pan dla Izraela, swojego ludu, że wyprowadził Pan Izraela z Egiptu, dotarła do Jetry, kapłana Madiana, teścia Mojżesza. Wziął Jetro, teść Mojżesza, Siporę, żonę Mojżesza, która wcześniej do niego została odesłana, i dwóch jego synów, z których jeden otrzymał imię Gerszom, gdyż Mojżesz mówił: jestem osiedleńcem na obcej ziemi, a drugi Eliezer, bo mówił: Bóg mojego ojca jest moją pomocą, on ocalił mnie przed ręką Faraona. I wyruszył Jetro, teść Mojżesza, oraz ci synowie i żona do Mojżesza, na pustkowie, gdzie u stóp góry Boga stał obozem. Siostry i bracia, w naszym ostatnim spotkaniu mówiliśmy sobie o bardzo poważnej bitwie, jaka miała miejsce w Refidim. Widzieliśmy wzniesione ręce Mojżesza, widzieliśmy też tę pomoc, jaką Mojżeszowi dał jego starszy brat Aaron, i Hur, też niezwykle ważna postać w historii wędrówki Izraelitów po pustyni. Wiemy, że Mojżesz po zwycięskiej bitwie zbudował ołtarz dla Pana i nazwał to miejsce Pan moją ucieczką, gdyż Pan niewidocznym ramieniem walczyć będzie z Amalekitą z pokolenia na pokolenie. Tak kończy się 17 rozdział Księgi Wyjścia. Po wzięciu głębszego oddechu słyszymy na początku rozdziału 18, że wieść o tym wszystkim dociera do teścia Mojżesza, kapłana Jetry. Pamiętamy dobrze, że Mojżesz wstawił się za córkami tego człowieka, o którym Targum Neofiti powie, że był to pan Madiana. Wiemy też, że wyrazem wdzięczności Jetry było danie Mojżeszowi swojej najmłodszej córki, Sefory czy Sipory, tego wróbelka, za żonę. I wiemy też, że Sefora urodziła Mojżeszowi syna, którego ten nazwał imieniem Gerszom. Jestem cudzoziemcem, jestem z daleka od mojej ziemi, jestem wędrowcem w obcej ziemi. Tak jakby Mojżesz przelał na swojego syna całą swą gorycz, rozczarowanie dotychczasowym życiem i niepewność przyszłości. Ale okazuje się, że Mojżesz ma jeszcze drugiego syna. Imię jego brzmi Eliezer. Powiedzielibyśmy dziś Łazarz. W Targumie Neofiti przetłumaczone jest to imię opisowo: słowo Boga mojego ojca było dla mnie pomocą i ocaliło mnie od miecza Faraona. To właśnie to stwierdzenie, ta pewność. Bóg jest dla mnie pomocą. Otrzymałem pomoc od Pana. Zdaje się, że spotkanie Mojżesza z teściem i całą rodziną, ponieważ dowiadujemy się też w międzyczasie, że Mojżesz odesłał swoją żonę i swojego starszego syna Gerszoma, pewnie ten młodszy pozostał u dziadka. Być może Mojżesz chciał zapewnić bezpieczeństwo swoim najbliższym, ponieważ nie był pewien, co się wydarzy w Egipcie, jak będzie wyglądało też ostatecznie to wyjście całego narodu i czy przypadkiem zemsta Faraona nie dosięgnie tych, którzy są tak ważni w życiu Mojżesza. Ale ponieważ dobre wieści też szybko się niosą, teść Mojżesza przychodzi w odwiedziny. Po oficjalnym powitaniu, pozdrowieniu, ucałowaniu rozpoczęła się opowieść o tym wszystkim, co Mojżesz przeżył i w jaki sposób odkrywa też nieustanne prowadzenie Boga. Nie boi się mówić o trudnościach. Zwierza się swojemu teściowi ze wszystkiego, czego doświadczył. Opowiada o trudnościach, opowiada o zwycięstwach. Daje świadectwo obecności i opatrzności Boga. Oczywiście Biblia podsumuje w 9 wersecie, że cieszył się Jetro z wszelkiego dobra, jakie Pan wyświadczył Izraelowi, gdy go uwolnił z rąk Egipcjan. I dalej kapłan Madianitów błogosławi tego Boga, bo przekonał się, że Pan jest większy od wszystkich bogów, na których polegali Egipcjanie. Jako że Jetro pełni rolę kapłana, składa również ofiary całopalne, ofiary pokarmowe, i po tym bardzo ważnym akcie religijnym spotyka się z całą starszyzną Izraela, a przede wszystkim z Aaronem, starszym bratem swojego zięcia. Uczta na pewno trwała do późnych godzin nocnych. Tymczasem Mojżesz już od rana zaczął wypełniać swoje zadania. Podjął te obowiązki, które sam sobie w pewnym sensie narzucił. Zasiadł Mojżesz, by sprawować sądy wśród ludu. Cały lud stał więc przed Mojżeszem od rana do wieczora. Gdybyśmy dosłownie potraktowali liczbę lat, jaką w tym czasie opisuje Biblia wiek Mojżesza, to zobaczylibyśmy ponad 80-letniego starca, który przez cały dzień słucha ludzi i wydaje w ich sprawach rozmaite wyroki. Łagodzi waśnie, spełnia rolę sędziego. Nie da się ukryć, że to zachowanie Mojżesza wywołuje ogromne zdziwienie jego teścia. I pada konkretne pytanie. Po co sam tyle się trudzisz dla ludu? Dlaczego ty sam tu zasiadasz i cały lud stoi przed tobą od rana do wieczora? Mojżesz próbuje wyjaśnić teściowi swoje zadanie i swój punkt widzenia, ale spotyka się z bardzo konkretną ripostą. Postępujesz w tej sprawie niewłaściwie. Trudem ponad siły zamęczysz siebie i cały lud będący z tobą. Nie możesz sam wszystkiego robić. Posłuchaj, chcę ci dać dobrą radę. I pojawia się propozycja tak zwanej zasady pomocniczości. Wyszukaj sobie z całego ludu mężów zdolnych i bogobojnych, mężów sprawiedliwych i brzydzących się wyniosłością. Ustanowisz ich jako tysiączników, setników, pięćdziesiątników i dziesiętników. Niech oni o każdej porze sprawują sądy wśród ludu. Jeśli jakaś sprawa będzie nadzwyczajna, skierują ją do ciebie. Odciążą cię. Wesprą. No właśnie. Mojżesz wydaje się być przez cały czas człowiekiem, który owszem bierze na siebie cały ciężar narodu, który wyprowadził z niewoli egipskiej, ale jednocześnie trudno mu jest dopuścić do siebie ludzi, z którymi może w pewien sposób podzielić to brzemię odpowiedzialności. Czy jest to związane z przekonaniem, że nikt inny nie poradzi sobie tak jak on? Myślę, że wielu z nas mogłoby tutaj spojrzeć w lustro i uświadomić sobie, że właśnie takie myśli bardzo często nam towarzyszą. Czy po prostu Mojżesz ma tak bliską relację z Bogiem i jest tak bardzo ogarnięty Bożym Duchem, że choć wiemy, że łaska buduje na naturze, to ten człowiek wciąż ma nadnaturalne siły i potrafi wykonywać taką pracę, tak nieprawdopodobnie ciężkie zadania, że można tu mówić jedynie o cudzie Bożej Wszechmocy, która umacnia, która interweniuje w słabe siły Mojżesza. Możliwe, że właśnie Mojżesz tak mocno opiera się na Bogu i wciąż czerpie siły w każdej przestrzeni życia od Najwyższego, że jest zdolny podołać tak odpowiedzialnemu zadaniu. Przypominają się tutaj pewnie cuda, szczególnie w kontekście Wielkiego Postu, mistyków świętych, którzy właśnie przez czas wielkopostny, w tym przygotowaniu do Paschy, przeżywali ogromne cierpienia, zmagali się z trudnościami duchowymi, które przejawiały się także przez fizyczne aspekty ich życia, że trudno było mówić o możliwości przeżycia tego czasu jedynie o ludzkich siłach. Na pewno gdzieś z tyłu głowy mamy przykłady ludzi, którzy miesiącami, a nawet latami czy dziesiątkami lat żyli jedynie dzięki przyjmowaniu Komunii Świętej. Przychodzą nam na myśl ci herosi wiary, którzy przekonywali się na własnej skórze, a jednocześnie dawali świadectwo tym, z którymi się spotykali, tym, którzy do nich przychodzili, że nie ma dla Boga rzeczy niemożliwych. Tym niemniej, i proszę mnie tutaj dobrze zrozumieć, żeby nie wystawiać Boga na próbę i nie prowokować Ojca Wszechmogącego do nieustannego podtrzymywania sił i życia Mojżesza w sposób nadnaturalny, Bóg podpowiedział bardzo konkretny sposób zarządzania, wykorzystując obecność teścia Mojżesza, człowieka, który z zewnątrz spojrzał, ocenił sytuację i dał podpowiedzi, by życie Mojżesza i życie narodu stały się lepsze, bardziej owocne i efektywne. Wiemy doskonale, siostry i bracia, że Bóg działa przez zwyczajność i chce, byśmy zwyczajnie, po ludzku, wykorzystując dane nam łaski i odkrywając również nasze zdolności, czynili ten świat lepszym, piękniejszym i bardziej ludzkim, jeśli chodzi o warunki bytowe. O tym zresztą przypomniał nam tak bardzo mocno Sobór Watykański II w swoim dokumencie o obecności Kościoła w świecie współczesnym, o roli Kościoła, o roli chrześcijan, o tym, w jaki sposób ludzie Kościoła, ludzie Boży, ludzie Boga mają siebie odnaleźć w tym świecie i mają realizować powołanie, którym zostali obdarowani przez Boga. Po to, by właśnie, wracając do początku stworzenia, do pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju, troszczyć się, opiekować się tym światem, w którym istniejemy. A jako, że dobra rada nie jest zła, Mojżesz posłuchał słów teścia i uczynił tak, jak ten mu doradził. Ważne jednak jest pamiętać o kryteriach, jakie mają spełniać ludzie wezwani do dzielenia z Mojżeszem bardzo konkretnej, odpowiedzialnej posługi w stosunku do całego ludu wybranego. Mają być to ludzie zdolni i bogobojni, mężowie sprawiedliwi i brzydzący się wyniosłością. W Targumie Neofiti przeczytamy, że chodzi o mężów dzielnych, bojących się Boga i godnych zaufania, którzy nienawidzą niesprawiedliwego zysku. Jeśli chodzi o władzę sądowniczą, dobrze wiemy, że takimi cechami powinni się charakteryzować ci, którzy wybierają właśnie tę posługę, żeby nie powiedzieć o zawodzie. Bo wiemy też dobrze, że jeśli powołani na te stanowiska nie będą godni zaufania i nie będą brzydzić się niesprawiedliwym zyskiem, to bardzo szybko sprawią zawód tym, którzy ich wybrali, i będą zawodzić tych, którzy zwrócą się do nich ze swoimi problemami, licząc na, powiedzielibyśmy dziś, niezawisłość i sprawiedliwość. Czy zdało to egzamin? I czy ludzie wybrani przez Mojżesza byli tak odpowiedzialni? Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź na to pytanie, ale mimo wszystko w sercu tli się nadzieja, że byli to ludzie pomocni, że owa reforma systemu sądowniczego zaproponowana przez teścia Mojżesza przyniosła oczekiwane efekty. Warto przy tej okazji pamiętać, że to utworzenie struktury sądowniczej uwzględniającej współczesną, jakby nie było, zasadę pomocniczości w społeczności Izraela na pustyni z Mojżeszem jako sprawującym najwyższą władzę, choć oddającym sprawy drobniejsze w ręce swoich podwładnych, naród wybrany zawdzięcza obcokrajowcowi. I to właśnie ten kapłan Madianitów, przyczynia się do umocnienia władzy i autorytetu Mojżesza, którego poznajemy, choćby w tym 18 rozdziale Księgi Wyjścia, jako nauczyciela prawa, a nawet jako prawodawcę. Jest to o tyle ważne, że słyszeliśmy już we wcześniejszych rozdziałach o narzekaniu, o buncie, o podważaniu autorytetu Mojżesza przez jego rodaków, przez tych, których wyprowadził z Egiptu, którzy tak naprawdę zawdzięczają mu życie, choć nie potrafią w dalszym ciągu korzystać z daru wolności. Okazuje się, że potrzeba od czasu do czasu opinii człowieka z zewnątrz, żeby przypomnieć sprawy oczywiste, żeby na chwilę się zatrzymać, żeby podjąć refleksję, żeby zmienić myślenie. Stąd moja gorąca zachęta, płynąca do was, siostry i bracia, choć pewnie wielu będzie wydawało się, że nie jest w żaden sposób związana z tym, o czym sobie dzisiaj mówiliśmy, zachęta do przeżycia dobrych rekolekcji w tym czasie Wielkiego Postu. Warto usłyszeć od czasu do czasu z czyichś ust, jak wygląda rzeczywistość naszej drogi, na czym polega budowanie dobrej relacji z Bogiem i w jaki sposób możemy odnaleźć w świecie swoje miejsce jako Kościół, jako ludzie wierzący. I mówię to również do siebie. Zatem dobrych wielkopostnych dni życzę nam wszystkim i do usłyszenia w kolejnym odcinku Ludzi Boga.